Mateusz Morawiecki podkreślił, że gdyby cała Europa poszła za głosem Niemiec, to nie tylko Nord Stream 1, ale także Nord Stream 2 działałby od wielu miesięcy.
Dodał, że zależność Europy od rosyjskiego gazu, który służy Putinowi do szantażowania całego kontynentu, byłaby prawie nieodwracalna. Szef polskiego rządu ten temat poruszył w artykule dla brukselskiego portalu Euractiv.
Zdaniem premiera powrót imperializmu rosyjskiego nie powinien dziwić. Przez prawie dwie dekady Rosja powoli odbudowywała swoją pozycję na oczach Zachodu.
Mateusz Morawiecki mówił też o sytuacji w Unii Europejskiej oraz podnoszonej ostatnio kwestii dotyczącej zasady jednomyślności. Zwrócił uwagę, że jest ona zaworem bezpieczeństwa, który chroni Unię Europejską przed tyranią większości.
Jego zdaniem Unia Europejska boryka się z coraz większymi brakami w poszanowaniu wolności i równości wszystkich państw członkowskich. Dlatego, jak zaznaczył premier Polski, potrzebujemy głębokiej reformy Unii Europejskiej, która przywróci wspólne dobro i równość na szczyt unijnych zasad.
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzega, że po dziesięcioleciach powróciło znów zagrożenie wybuchu konfliktu nuklearnego.
Wezwał kraje dysponujące taką bronią do zobowiązania, że nie użyją jej jako pierwsze. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Sekretarz generalny ONZ przebywa w Tokio w związku z 77. rocznicą zrzucenia bomby atomowej na Hiroshimę. Antonio Guterres podkreślił w czasie konferencji prasowej, że jakikolwiek atak na elektrownię atomową jest samobójstwem. Odniósł się w ten sposób do doniesień o powtarzających się rosyjskich ostrzałach artyleryjskich zaporowskiej elektrowni atomowej, największej elektrowni jądrowej w Europie. Guterres ostrzegł, że ludzkość gra z naładowanym pistoletem, nawiązując do obecnych konfliktów. Były wiceminister obrony, ekspert do spraw wojskowości profesor Romuald Szeremietiew zaznacza, że jedynym ośrodkiem eskalującym atomowe napięcie jest dziś Rosja.
Zagrożenie było, jest i będzie tak długo, jak istnieje broń nuklearna. Moim zdaniem nic nowego się nie zdarzyło, poza jednym. To znaczy Rosja usiłuje wymusić ustępstwa i na Ukrainie, i na wszystkich tych krajach, które Ukrainę popierają. No w związku z tymi celami, które chce tam osiągnąć, a ponieważ nie jest w stanie pokonać Ukrainy, nie udaje im się drogą militarną poprzez środki konwencjonalne, no to robi wszystko, żeby wystraszyć świat możliwością właśnie uderzenia jakiegoś jądrowego.
Ukraiński koncern Enerhoatom zaapelował o zdemilitaryzowanie terenu zaporowskiej elektrowni atomowej na południu Ukrainy. Postuluje także, aby znalazły się tam siły pokojowe. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Prawnicy przestrzegają przed zagrożeniami, jakie zawiera tzw. antypandemiczny traktat Światowej Organizacji Zdrowia.
Instytut Ordo Iuris wskazuje na trzy główne, które między innymi ograniczają naszą państwową suwerenność. To ustanowienie centralnej roli WHO, możliwość narzucania lewicowych ideologii pod pozorem walki z pandemią oraz cenzura w mediach.
Prace nad tymi przepisami na poziomie międzynarodowym są zaawansowane, dlatego powstał list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem, by nie ratyfikował nowych zapisów traktatu ani żadnych tego typu rozwiązań.
O szkodliwości proponowanych w ramach WHO rozwiązań powiedziała nam Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.
Globalne zarządzanie pandemią, centralizacja władzy jest nieefektywna, co pokazała pandemia COVID-19 i tego rodzaju regulacje powinny mieścić się w ustawodawstwie zwykłym, w ustawodawstwie krajowym w naszej ocenie. Przede wszystkim zwrócić warto także uwagę na to, że WHO nie jest organizacją finansowaną wyłącznie przez państwa członkowskie należące do niej, ale także przez podmioty prywatne, które następnie mają wpływ na to, jakie brzmienie będzie miał ten traktat. Tutaj choćby przykładowo można wymienić Fundację Billa i Melinda Gatesów, którzy brali udział jako interesariusze w spotkaniach dotyczących przygotowywania treści takiego traktatu.
Dlatego cały czas można też podpisać petycję, która między innymi wyraża sprzeciw wobec tak zwanego antypandemicznego traktatu WHO. Zrobiło to już blisko 30 tysięcy osób.
A ze szczegółami tego dokumentu można się zapoznać na stronie internetowej Instytutu Ordo Iuris.
Na Jasnej Górze zbliża się tak zwany szczyt pielgrzymkowy. Przed tron Królowej Polski zmierzają tysiące pielgrzymów z całego kraju.
Sierpień to miesiąc tradycyjnie związany z pielgrzymkami do duchowej stolicy Polski. Najwięcej pątników przybywa do Częstochowy tuż przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada dokładnie za tydzień.
W rozmowie z nami rzecznik Jasnej Góry, ojciec Michał Bortnik, poinformował, że sanktuarium spodziewa się kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów tylko z grup zorganizowanych. Ocenił, że po dwóch latach pandemii widoczne jest ożywienie ruchu pielgrzymkowego.
Już od kilku dni docierają na Jasną Górę pielgrzymki diecezjalne, większe lub mniejsze. Ogólnie przed 15 sierpnia spodziewamy się około 40 dużych pielgrzymek diecezjalnych. Jeśli chodzi o liczby, to mówimy około 50 do 60 tysięcy ludzi dotrze w tych dużych zorganizowanych pielgrzymkach diecezjalnych. Powoli wracamy do liczb sprzed pandemii, do ilości pątników sprzed czasu pandemii. Nie jest to jeszcze całkowicie ta liczba, ale już coraz bardziej zbliża się do tego czasu sprzed pandemii.
Pielgrzymki na Jasną Górę są bardzo różnorodne. Są to zarówno grupy diecezjalne, jak i pielgrzymki różnych środowisk, na przykład strażaków. Pątnicy przybywają także w zróżnicowanej formie, nie tylko pieszo, ale również rowerem czy nawet biegiem.
To były wiadomości w Radiu Maryja.